pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Witamy serdecznie, panie profesorze, na antenie Radia Maria.
Szczęść Boże.
We Francji, która jakże była państwem katolickim, tutaj teraz, no niestety, obserwujemy jakże bolesne sceny, jakże bolesne sytuacje. Tam, gdzie zatrzymanie świątyń, opowiada państwo, wyburzeniem zagrożonych jest 5000 katolickich kościołów. Już teraz tysiące z nich są zamknięte dla wiernych i nie odprawia się w nich nabożeństw. Sięgając do Ojca Świętego Jana Pawła II, który mówił, że Kościół oddycha dwoma płucami, tym płucem zachodnim, płucem wschodnim. Panie profesorze, pytanie, jak te płuca funkcjonują?
No, można powiedzieć, że są w stanie poważnego zapalenia, używając tej metafory, czy idąc za nią dalej, bo rzeczywiście ojciec wspomniał o Francji, ale przecież ten smutne zjawisko zamykania kościołów, albo też zamiany ich na nocne kluby, albo jakieś salony masażu, czy jakieś tego typu inne rzeczy, no to widzimy i w Niemczech, i w krajach Beneluxu, w innych krajach, krótko mówiąc, zachodniej Europy, i to jest no, bardzo smutne zjawisko. Wynika, ale to nie jest przyczyna, ale skutek no właśnie głębszego procesu, który parę lat temu Ojciec Święty Franciszek w odniesieniu do Niemiec nazwał erozją wiary. No i ta erozja wiary tak się właśnie przejawia. Specyfika francuska jest rzeczywiście taka, że na mocy tej ustawy z 1905 roku o tak zwanym rozdziale Kościoła od państwa, która weszła w życie i została, czy była wprowadzana tak bardzo brutalnie od 1907 roku, to państwo przejęło na własność wszystkie budynki kościelne, od największych katedr po małych kościółki we Francji. I de facto to państwo jest odpowiedzialne za utrzymanie tych obiektów sakralnych, także za ich bezpieczeństwo. No jak widzimy, w ostatnich latach ta troska jest, mówiąc delikatnie, bardzo dyskusyjna. To, co stało się z katedrą Notre Dame w Paryżu, prawda, ten pożar w 2019 roku w sumie do końca niewyjaśniony, gdy chodzi o przyczynę. Czy też na przykład w lipcu ubiegłego roku pożar katedry w Nantes, zniszczenie wspaniałych XVII-wiecznych organów, które przetrwały nawet kataklizm rewolucji francuskiej. No i jeżeli do tego jeszcze dodamy fakt stałej przemocy wobec chrześcijan we Francji, no na przykład dane francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na 2019 rok mówią, że w tym kraju doszło w ciągu roku do niemal 1000 różnych napaści na chrześcijan, także na budynki sakralne, na kościoły, na cmentarze. Czyli tak w przeliczeniu to prawie 3 tego typu incydenty dziennie w całej Francji się zdarzały i tendencja jest rosnąca. Generalnie w całej Europie Zachodniej do aktów przemocy przeciwko chrześcijanom, zwłaszcza katolikom, dochodzi no niemal codziennie. Międzynarodowe instytucje, organizacje monitorujące prześladowanie chrześcijan w Europie Zachodniej no mówią, że tak licząc bardzo wymagająco, to znaczy stosując surowe kryteria, można mówić, że gdzieś około 3000 przypadków napaści na chrześcijan, głównie katolików w Europie Zachodniej, teraz w ostatnich 2-3 latach jest odnotowywane. Więc to, te procesy trzeba widzieć w całości. Z jednej strony erozja wiary, czyli postępująca laicyzacja, odwracanie się od Kościoła i to dramatyczne pytanie, które zadał w 1980 roku święty Jan Paweł II. Francja, pierworodna córa Kościoła, matka o tylu świętych, co zrobiłaś ze swoim chrztem? To jest zresztą pytanie, które możemy postawić także sobie. Widząc to, co działo się od jesieni, co dzieje się od jesieni zeszłego roku na ulicach naszych miast, Polsko, tysiącletni kraj chrześcijański, czy strzeżesz tej głębi tego tysiąclecia, prawda? To jest ciągłe wyzwanie do obrony tego dziedzictwa. Bogu dzięki, że są ludzie, którzy chcą bronić i nawet własnym ciałem zasłaniać świątynie atakowane w Polsce. Są także i młodzi Francuzi, którzy, jak wiemy, omadlają kościoły, także domagają się ich otwarcia. bo jak wiemy, sytuacja ludzi wierzących we Francji obecnie jest też dramatyczna z powodu tych wszystkich obostrzeń związanych z koronawirusem, które są traktowane, jak wszystko na to wskazuje, przez władze jako pretekst, żeby utrudnić ludziom wierzącym praktykowanie swojej wiary, i tam są ogólnie kościoły pozamykane. Ale są młodzi ludzie, którzy modlą się przy zamkniętych kościołach, więc to też jest ten znak nadziei. W tym morzu rzeczywiście bardzo niedobrych symptomów, wiadomości, prognoz, no bo niektóre prognozy mówią, że nawet nie 5 tysięcy, ale kilkanaście tysięcy kościołów zostanie zamkniętych i wyburzonych nawet we Francji w ciągu przyszłych parunastu lat. A na to nakłada się inny proces jeszcze, to znaczy kościoły się burzy, kościoły się zamyka, no ale życie duchowe nie zna próżni. I otwiera się z kolei no, bardzo systematycznie nowe meczety. Zresztą jeden z przywódców muzułmanów we Francji rok czy dwa lata temu nawet wprost zwrócił się do władz Republiki Francuskiej z postulatem, aby nie burzyć tych zamykanych kościołów katolickich, tylko zamieniać je na meczety. No, żyjemy w takich czasach, że no, należy poważnie też liczyć się z taką możliwością, że rzeczywiście do takiej sytuacji może dojść.
Nasz krąg cywilizacyjny ukształtowany przez chrześcijaństwo, przekazane ludom Europy przez Kościół Rzymski, jak tutaj pan profesor diagnozuje, no, trawi poważny kryzys dotyczący tej sfery ducha. Kryzys ten został z pewnością wywołany przez konkretne, czy to decyzje polityczne, przez konkretne idee polityczne i propagandowe narracje, które przecież też nie wzięły się znikąd, wreszcie przez zakulisowe działania zorganizowanych grup nacisku. A wiemy, że historia jest tą no, najlepszą nauczycielką. Spoglądając troszeczkę może w przód, jak pan profesor prognozuje, również z tego doświadczenia wieków historii, wieków Kościoła, jaka będzie perspektywa przed nami w tej kwestii wiary? Czy będziemy właśnie poddani pod taką czy inną wiarę, która będzie dominowała w Europie, czy jednak chrześcijaństwo tutaj no, tak bardzo mocno zakorzenione w Europie, no nie obumrze, jednak ono się odrodzi.
No cóż, trzeba rozróżnić dwa pojęcia, optymizm i nadzieja. Ja raczej optuję za tą drugą, za nadzieją. Nadzieja, jak wiemy, jest cnotą. Do cnoty trzeba się wprawiać, a jak wiemy, ćwiczenie się w cnocie nie jest rzeczą niekiedy, nie jest rzeczą łatwą i przyjemną, ale trzeba to robić. Więc krótko mówiąc, są znaki nadziei. I też mamy doświadczenia takie historyczne. No, dość wspomnieć takie pojęcie Ecclesia Semper Reformanda, czyli Kościół wiecznie reformujący się, zdolny do odnowy. To pojęcie wprowadzili ojcowie Kościoła w pierwszych wiekach istnienia Kościoła i jak popatrzymy na historię Kościoła, różnych jego trudnych epok, których nie brakowało, on zawsze podnosił się, zawsze odnawiał się duchowo i intelektualnie. No w jaki sposób? No przez to, że wracał do Pana, to znaczy kierował swoje spojrzenie jeszcze bardziej do swojego boskiego założyciela, mistrza i zbawiciela. No i krótko mówiąc, tą drogą odnowy była zawsze świętość, bo w ten sposób, prawda, realizuje się to spojrzenie na mistrza. Świętość. I to jak popatrzymy, reformy gregoriańskie, XI-XII wiek, XIII wiek, wielcy tytani ducha, święty Franciszek i święty Dominik, ale także wielcy tytani intelektu, święty Tomasz z Akwinu czy święty Bonaventura. Potem mamy kolejne stulecia, XVI wiek, święty Ignacy Loyola, u nas też wielkie odnowienie Kościoła, chociażby ksiądz Piotr Skarga. I to wszystko pokazuje, że z tych trudnych sytuacji, gdzie wydawało się, że dni Kościoła już są policzone, Kościół się podnosił właśnie w ten sposób, prawda? To znaczy odkrywał, czy powracał przede wszystkim do tej podstawowej prawdy, o tym, że istnieje coś takiego jak walka duchowa. Jesteśmy w Wielkim Poście, warto sobie to no właśnie szczególnie może w tym okresie jeszcze raz przypomnieć, każdy indywidualnie we własnym wnętrzu i sercu, ale na planie historycznym też to miało swoje znaczenie. No i jeszcze zwróćmy na jedną kwestię uwagę, bo kościoły kościoły są budowane dla kogoś, przez duże K. Kościół, czy mały wiejski kościółek, czy wielka katedra, one są obudową dla tabernakulum. A w tabernakulum wiemy, że jest Pan Jezus. I teraz, jeżeli słabnie wiara w Eucharystię, w realną obecność Chrystusa, to wszystko inne upada. To znaczy, to po co właściwie te kościoły? Jeżeli my nie wierzymy już w tego, dla którego te kościoły były budowane. A przecież mamy znaki z ostatnich lat w Polsce, że jak gdyby opatrzność nam pokazuje, gdzie szukać odnowy. I w Sokółce, czy w Legnicy mamy potężne znaki, które mówią, że tu jest droga odnowa, tu te odnowy, tutaj trzeba odnawiać wiarę w tą realną obecność. To jest naprawdę realne ciało, to nie jest symbol, to nie jest jakaś metafora, tylko to jest ciało Zbawiciela. I jeżeli tą wiarę się odnowi, to będziemy w stanie odnowić tą cywilizację Eucharystii, bo przecież ta cywilizacja, która postawiła katedry i te kościoły, które są teraz zamykane, to była właśnie cywilizacja wybudowana wokół Eucharystii, na co pięknie też zwraca uwagę w swojej ostatniej książce kardynał Robert Sarach. I tą prawdę, tą wiarę trzeba sobie stale odnawiać.
Tutaj również trzeba nam mieć wiedzę na ten temat, na temat tych procesów, które zachodzą. I pan profesor jakże celnie, trafnie tutaj również to diagnozuje, wyłuskuje tę rzeczywistość, chociażby ostatnia książka pana profesora, która ten temat również jakże eksponuje.
No tak, to jest, podejrzewam, że ojciec nawiązuje do książki Katedra i Uniwersytet, tak. Szkic o nadziei. O kryzysie i nadziei cywilizacji chrześcijańskiej. Tak, to jest rzeczywiście takie krótkie, można powiedzieć, streszczenie dziejów naszej cywilizacji, która dała nam właśnie katedry i uniwersytety, ale także te rzeczowniki opisują pewne rzeczywistości, no właśnie z jednej strony ducha wiary, katedra, a z drugiej strony rozumu. Tak jak pięknie pisał święty Jan Paweł II w prologu do encykliki Fides et Ratio, że duch człowieczy na dwóch skrzydłach wiary i rozumu zbliża się ku kontemplacji prawdy. No i rozerwanie tego związku, to znaczy takie szerzenie opinii, że wiara i rozum nie mogą być połączone, że tak jak twierdzili na przykład protestanccy reformatorzy, że człowiek wierzący nie może być człowiekiem rozumnym, a z kolei oświeceniowcy mówili, że człowiek porozumny nie może być człowiekiem wierzącym, za każdym razem prowadzi do straszliwego kryzysu, także nie tylko eklezjalnego, ale i cywilizacyjnego. Takiego tąpnięcia, krótko mówiąc. Więc tą prawdę o tej cywilizacji katedr i uniwersytetów trzeba sobie odnawiać, bo na naszych oczach widzimy, że tą prawdę trzeba, czy to dziedzictwo trzeba pielęgnować, trzeba rozwijać, no bo zawsze tak było, że kryzys wiary pociąga za sobą kryzys rozumu. Na planie historycznym widzimy to, że kryzys naszej cywilizacji zawsze jest wynikiem kondycji wiary, w jakiej znajduje się Kościół, no bo Kościół jest twórcą tej cywilizacji. Ona wyrosła, jak mówią niektórzy historycy, jako uboczny produkt ewangelizacyjnej pracy Kościoła. Apostołowie udawali się na cały świat oczywiście nie po to, żeby budować katedry i tworzyć uniwersytety, tylko podążali za Królestwem Bożym, głosili Chrystusa i tak jak on obiecał. Jeżeli będziecie podążać za Królestwem Bożym, jeżeli będziecie go pożądać, to wszystko inne będzie wam dodane. To wszystko inne to jest właśnie nasza cywilizacja. Ale zwróćmy uwagę i tutaj znowu powracam do tego, o czym już mówiłem. No, najważniejszy jest On, przez duże O, to znaczy On ukryty w Eucharystii, On, dla którego budowano te wspaniałe kościoły, te wspaniałe katedry i mniejsze kościółki. Jeżeli one są dzisiaj burzone, jeżeli są dzisiaj zamykane albo zamieniane w jakieś magazyny albo inne tego typu rzeczy, no to jest wynik czegoś głębszego, no właśnie tego, o czym już mówiliśmy, tej erozji wiary. Wiara, jak wiadomo, jest łaską i jeżeli Pan Bóg pozwoli nam powrócić do tej łaski, a z pewnością tak, bo jest przecież jak wiemy Bogiem miłosiernym, to są wszelkie szanse, żeby tą cywilizację odbudowywać.
Panie profesorze, serdecznie dziękuję za spotkanie.
Zapłać.
Z Panem Bogiem, pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, był naszym gościem.